To jest PSNC Digital Future Talks.
Słuchacie PSNC Digital Future Talks, czyli podcastu, w którym wyjaśniamy, jak nauka i technologia przekładają się na życie codzienne. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek
i Bartek Lewandowski.
I dzisiaj porozmawiamy o bezzałogowcach, a właściwie o tym, co dzieje się w Konkolewie. I mamy dwóch specjalnych gości. Piotr Szymaniak, kierownik zespołu PSNC Aerospace Lab.
Dzień dobry.
I pułkownik Mirosław Nawrocki, koordynator do spraw innowacji i rozwoju PSNC Aerospace Lab.
Dzień dobry, pułkownik rezerwy.
Ale wciąż pułkownik.
Tak jest.
O co chodzi z tym Konkolewem? Mamy tam hangar wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym. Prowadzone są tam eksperymenty, ale wyjaśniając teraz naszemu słuchaczowi, po co właściwie takie miejsce jest zbudowane?
Aerospace Lab jest jednym z kilkunastu laboratoriów w PCSS-ie. Zakres lotnictwa bezzałogowego, czy nawet robotyki powietrznej, bo i tak określamy to, co robimy w Aerospace Labie, wymaga pewnej infrastruktury właśnie sprzętowej, przede wszystkim lokalizacyjnej, która nam umożliwi całoroczne dokonywanie prób, eksperymentów i testów. I to jest możliwe dzięki temu, że mamy hangar o nietypowej, wręcz nawet jak na lotnisko, wysokości. Tam możemy fruwać niezależnie od warunków atmosferycznych, warunków pogodowych. Poza tym znajdują się tam laboratoria wraz z urządzeniami, nawet można powiedzieć ala fabrycznymi, tak? No, nie bez kozery te laboratoria nazywają się fablabami. Poza tym są też urządzenia pomiarowe, no i już wtedy zupełnie szaro wygląda przy tym wszystkim miejsca do pracy programistycznej czy laboratoryjnej, przy której osoby rozwijają rozwiązania testowane z użyciem tej infrastruktury. Sam hangar umieszczony jest na lotnisku. Lotnisko jest dużą przestrzenią, na której możemy od wiosny do jesieni korzystać, dokonując testów misji bezzałogowych, uruchamiając nasze drony w rzeczywistych, docelowych scenariuszach również.
Miejsce dosyć wyjątkowe właśnie ze względu na tą możliwość całorocznego testowania bezzałogowców. Po co właściwie się to robi? Dużo mówi się w ostatnim czasie, od właściwie początku wojny w Ukrainie, o bezpieczeństwie, o tej kwestii bojowej, ale to są również technologie związane z rolnictwem, z dostarczaniem leków, przesyłek, czy też transportem ludzi. To melodia przyszłości. Ale porozmawiajmy o tym, w jakich projektach my jako PCSS uczestniczymy. Na czym się skupiamy?
Drony są doskonałym przykładem narzędzia podwójnego zastosowania, ponieważ w zależności od tego, co na takich dronach się znajduje, mogą one pełnić funkcje typowo cywilne albo typowo wojskowe. Zresztą kwestia obserwacyjna jest zarówno do jednego, jak i do drugiego rodzaju scenariuszy aplikowalna. Ja tutaj może opowiem o tej stronie cywilnej, Amirkowi tutaj oddam głos w zakresie scenariuszy mniej cywilnych, mundurowych. W zakresie scenariuszy cywilnych tutaj naszą taką perełką był projekt GOV 2.0, który realizowaliśmy w konsorcjum międzynarodowym fińsko-austriacko-chińsko-estońsko-polskim. W tym scenariuszu mieliśmy możliwość rozwoju elementów systemu U-Space, czyli elementów usług, które umożliwiają w przyszłości, umożliwią gęsty ruch dronów w przestrzeniach głównie miejskich. Jako PCSS zintegrowaliśmy elementy programowe naszego autorstwa z systemem, który w projekcie służył za system do zarządzania właśnie misjami bezzałogowymi. A po stronie tej bardziej fizycznej projektowaliśmy w szczególności te, które miały miejsce w Konkolewie, ale także braliśmy udział jako realizatorzy jednego ze scenariuszy, aktywnie uczestnicząc w demonstracjach z użyciem dronów w zintegrowanym właśnie programowo środowisku symulującym środowisko miejskie. Tutaj w szczególności dumny jestem z tego, że jako pierwsi w pierwszej fali demonstracji mieliśmy udział również komponentu załogowego, aby wierniej oddać to, co będzie miało miejsce na co dzień w miastach w zakresie współdzielenia przestrzeni tego niskiego pułapu przez elementy załogowe i bezzałogowe, uwzględniliśmy niezapowiedziany, w sensie zapowiedziany, ale nie do końca było wiadomo, o której godzinie on nastąpi, wlot komponentu załogowego, który udawał nam lotnicze pogotowie ratunkowe, a ono z zasady ma pierwszeństwo, w szczególności nad komponentami bezzałogowymi. Musieliśmy więc w sposób skoordynowany zakończyć misje bezzałogowe, oczywiście nie doprowadzając do jakiegokolwiek wypadku. No i to jako pierwsi w pierwszej fali demonstracji, jako jedyni wręcz tutaj w Konkolewie zrealizowaliśmy. W zakresie szerzej lotnictwa załogowego mieliśmy też projekty. Ciekawym jest projekt RIKA, gdzie zastanawialiśmy się wspólnie oczywiście z konsorcjum międzynarodowym nad wymaganiami dla bezzałogowców, aby te mogły być integrowane we wspólnej przestrzeni powietrznej. To znaczy, że niepotrzebny byłby wymóg segregacji przestrzeni. Dziś odbywa się to w ten sposób, że jeżeli leci duży statek bezzałogowy, przestrzeń powietrzna jest dla niego specjalnie rezerwowana, a więc z zasady po stronie organizacji przestrzeni inny statek powietrzny w jego korytarzu powietrznym znaleźć się nie powinien. Jest to zrobione dlatego, gdyż bezzałogowce te duże nie spełniają jak na dzisiaj wszystkich standardów i wymagań, które umożliwiłyby bezpieczną integrację tegoż bezzałogowca w przestrzeni wspólnej, kontrolowanej na równi z na przykład rejsowymi samolotami załogowymi. W tym projekcie staraliśmy się określić, zidentyfikować blokady i spróbować zidentyfikować najpierw ich pewne obejścia na zasadzie adaptacji, a potem na zasadzie pełnej integracji bezzałogowców właśnie w tej przestrzeni wspólnej, kontrolowanej w klasie od A do C.
Wspominałeś o kontroli przestrzeni powietrznej. To ma w przyszłości wyglądać tak, że będzie aktywna przestrzeń taka naszpikowana sensorami i ona będzie sterowała i zarządzała tymi bezzałogowcami. Czy dopuszcza się również taką komunikację pomiędzy nimi, czyli one będą świadome swojego otoczenia i tak jak, nie wiem, piloci samolotów czasami widzą fizycznie, że za blisko siebie lecą, to robią manewr jakiś taki, który ich chroni przed katastrofą. Czy tutaj też się tego rodzaju rozwiązanie będzie przewiduje do zastosowania?
To jest bardzo dobre pytanie z bardzo wielu poziomów. Przede wszystkim powiedzieć sobie musimy, że misji bezzałogowych będzie wiele rzędów wielkości więcej niż misji załogowych. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć, że w tą przestrzeń załogową, w której jest bardzo przewidywalny wzrost, oczywiście z wyjątkami takich zdarzeń, których przewidzieć się nie da, jak na przykład pandemia czy wojna. Eurocontrola publikuje wieloletnie perspektywy wzrostu w trzech scenariuszach: optymistycznym, pesymistycznym i przeciętnym. Wzrostu intensywności, czy właściwie liczby wykonywanych operacji lotniczych w Europie, czy na różnych jej podobszarach, chociażby FIR Warszawa, czyli obszar Polski w uproszczeniu. Tutaj ta bardzo tradycyjna, bym nawet powiedział, to podejście prognozowalne i przewidywalne, no napotyka, czy utrudniane jest przez dość gwałtowny przyrost liczby operacji bezzałogowych. Na obszarze Polski mieliśmy do czynienia z około 600-700 tysiącami operacji chociażby w zeszłym roku wykonanymi. To są wzrosty bardzo duże z roku na rok.
Tradycyjne metody... krótko mówiąc, istnieje potrzeba, żeby tym w jakiś sposób zarządzać, tak? Do czego zmierzam? Bo wiem, że macie kontakty z Urzędem Lotnictwa Cywilnego czy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Tak jak te dotychczasowe statki, że tak powiem, załogowe przemierzały tą naszą przestrzeń w sposób kontrolowany, tak? Czyli są jacyś ludzie na dyżurach, jest całe oprzyrządowanie, które pozwala uniknąć jakiejś sytuacji katastrofy, ale też jakieś wyznaczać jakieś priorytety, wyznaczać, zamykać korytarze powietrzne. Czy to wszystko zmierza w tym stronę, że powstanie również rozwiązanie uzupełniające tą kontrolę przestrzeni o ten komponent dla autonomicznych statków?
Przestrzeń, w której przede wszystkim drony się poruszają, to jest przestrzeń niskiego pułapu i to jest przestrzeń z zasady niekontrolowana.
Ale są aplikacje, jest aplikacja przy lotnisku poznańskim, gdzie trzeba się zarejestrować i dostać pozwolenie, żeby można było wylecieć dronem.
Każda misja bezzałogowa w Polsce, to wynika z ustawy covidowej, musi podlegać rejestracji, niezależnie od tego, gdzie jest wykonywana. Mówimy tu oczywiście o misjach cywilnych, nie o misjach wojskowych, czy takich wykonywanych przez służby. Natomiast to, że ona jest rejestrowana i widoczna w systemie, nie oznacza, że jest kontrolowana. To są dwa odrębne pojęcia. Gwałtowny i niemożliwy do skontrolowania przez człowieka w istocie, bo to tutaj chodzi, wzrost liczby operacji bezzałogowych spowoduje, że nie będzie alternatywy w istocie dlatego, żeby kontrolę nad misjami bezzałogowymi, w szczególności nad ich kolizyjnością czy naruszeniem buforów bezpieczeństwa odległościowo-czasowych, bo tu w 4D zawsze rozważamy, zlecić algorytmom. Prędzej czy później automatyka, która zarządzi misjami bezzałogowymi i je skoordynuje, jest czymś nieuniknionym. I teraz odnosząc się też do twojego pytania, czy będzie to system taki, który będzie centralizował dane i dokonywał uspójnionego, bo centralnego sposobu dokonywania decyzji, to też podlega dyskusji, ponieważ tak jak i w lotnictwie załogowym, mamy tutaj do czynienia z różnym poziomem unikania zbliżeń szeroko pojętych, bo możemy spokojnie tutaj mówić o dekonfliktacji, czyli takim kierowaniu dronów, aby one w ogóle nie próbowały się do siebie zbliżyć, i to w lotnictwie załogowym jest dokonywane centralnie przez kontrolę ruchu lotniczego. Tak samo można się spodziewać, że i w lotnictwie bezzałogowym będzie to działało. Natomiast na innym poziomie funkcjonują systemy typu TCAS, które służą już, one działają już wtedy w relacji statek powietrzny-statek powietrzny, czy nawet kilka statków powietrznych, które już bez udziału kontroli ruchu lotniczego stanowią ostatnią właściwie deskę ratunku przed kolizją. I tak samo można upatrywać sensorów umieszczonych na dronach, które w momencie, gdy system centralizowany z różnych przyczyn, nawet z uwagi na potencjalny atak na niego, na różnych warstwach, nie działałby właściwie. Systemy umieszczone na dronach prawdopodobnie będą w stanie uniknąć kolizji za pomocą...
Czyli krótko mówiąc, możemy się na przykład zdalne wywołanie procedury natychmiastowego wylądowania, tak?
To mówisz o tej sytuacji skoordynowanej, ale tak. Myślę, że dron bardziej, żeby podjąć decyzję o lądowaniu w momencie dowolnym, to trzeba wiedzieć, co jest pod nami, tak? Czy pod nami nie ma żadnej innej misji, w szczególności dronowej, czy pod nami znajduje się teren, na którym możemy bezpiecznie wylądować, czy pod nami nie ma ludzi w szczególności. To są decyzje, których podjęcie zawsze musi się wiązać z pewną analizą. Raczej bym się spodziewał, że dron po prostu wyminie przeszkodę za pomocą, nie chcę powiedzieć prostej, bo ona pewnie nie jest prosta, natomiast dość podstawowej logiki, którą będzie ten dron zawierał na pokładzie w ramach algorytmów umieszczonych w swojej jednostce obliczeniowej.
Może ja tutaj uzupełnię jakby ten dylemat, o którym rozmawiamy, ponieważ problem dzisiaj jest taki, że drony są rozpatrywane w kontekście latania w jednej przestrzeni powietrznej z samolotami załogowymi. Oczywiście skala i wielkość drona będzie decydowała o tym, jaką on, że tak powiem, będzie mógł mieć na sobie aparaturę, która będzie umożliwiała mu na przykład ominięcie lub skontaktowanie się z innym dronem. Ogólnie przyjęło się, że drony są raczej małej wielkości. Jednakże, jak sytuacja pokazuje, w szczególności w sferze wojskowej, te drony oczywiście są dużo większe, latają w dużo wyższych wysokościach w przypadku wykorzystania ich militarnego. To są w szczególności drony rozpoznawcze, drony koordynujące różnego rodzaju działalność lotnictwa, a także drony bojowe, które, tak powiem, zabierają duży potencjał ładunków kierowanych czy niekierowanych. I dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że sfera wojskowa dedykuje przestrzeń powietrzną do tego, żeby te drony latały sobie bez kolizji z innymi statkami powietrznymi. Naszym wyzwaniem cywilnym jest to, ażeby one w przyszłości latały same, samodzielnie, równocześnie i na tych samych pułapach, tych samych korytarzach z statkami załogowymi. I to jest największe wyzwanie dzisiejszego lotnictwa, ponieważ patrząc na to z punktu widzenia regulatora, czyli w przypadku Europy, tutaj Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa, podejście jest dzisiaj takie, że zrobić należy wszystko, ażeby drony latały tak samo, jak latają samoloty. Mamy co do tego duże wątpliwości, ponieważ patrząc na to, na takie podejście, no niestety powoduje to to, że branża technologiczna w Europie stała się na dzień dzisiejszy bardzo przeregulowana i rozwój tej branży ze względu na duże tak zwane bezpieczniki, czyli duże systemy bezpieczeństwa, które umożliwiają lot wspólny, no niestety nie rozwijają branży dronowej tak, jakbyśmy na przykład my sobie tego życzyli. My musimy dużo energii włożyć w to, żeby przygotować odpowiednie dokumenty od tego, żeby móc latać, załóżmy, w takich scenariuszach bardziej skomplikowanych. Więc sfera wojskowa jakby pokazuje to, że duże to użycie dronów jest naprawdę duże i efektywne i to pokazuje choćby sama Ukraina. Jednakże latanie w przestrzeni statkami powietrznymi cywilnymi, sterowanymi, no jest w tym przypadku problemem. Ale rozwój technologii szybki i gwałtowny powoduje to, że coraz więcej powstaje takich rozwiązań, które umożliwiają, w przyszłości umożliwią bezpieczne wykonywanie misji jednych i drugich w tych samych elementach przestrzeni powietrznej. I to jest największe wyzwanie.
Te regulatory to jest temat, który bardzo często się pojawia z tego względu, że drony w ogóle bezzałogowce z Chin zalewają Europę. One bardzo często nie mają odpowiednich certyfikatów. Z tego powodu też zostały wybudowane między innymi w Polsce magazyny, w których sprawdza się przesyłki, na przykład z AliExpress, dlatego że te drony, które często właśnie traciły gdzieś tam kontakt z osobą sterującą, rozpadały się, niektóre wybuchały, zaczynały być w pewien sposób zagrożeniem właśnie dla chociażby ludności, o której Piotrze wspomniałeś, dla tych, którzy są na ziemi.
No trzeba pamiętać, że dzisiaj jednak wiodącymi producentami i największy udział w rynku mają producenci chińscy. To nie jest kwestia ceny, również ceny, ale dojrzałość rozwiązań, niezawodność tych rozwiązań jest absolutnie wiodąca, jeśli chodzi o spektrum światowych producentów dronów. Także to jest też pewna prawda, którą my jako Europejczycy lubimy sobie powtarzać, że to co chińskie jest tanie i słabe, absolutnie przestaje to być prawda. Również w zakresie dronów.
I te regulacje trochę nas też ograniczają w kwestii rozwoju tej technologii.
Regulacje ograniczają testy i rozwój producentom głównie europejskim. Producenci chińscy, producenci amerykańscy mniej, ale głównie chińscy czy azjatyccy mają dużo szersze możliwości rozwoju poprzez testy swoich technologii bezzałogowych, czego rezultatem potem jest dużo dojrzalsza oferta rynkowa i produktowa pochodząca właśnie z Azji Wschodniej.
To z ciekawostek mogę dodać, że w naszym konsorcjum GOV 2.0 była firma chińska iHang, która testowała w ramach projektu GOV 2.0 powietrzną taksówkę bezzałogową. Zastanawialiśmy się, jak to możliwe, ale no, była w konsorcjum. Jednakże regulacje europejskie nie pozwoliły jej na certyfikację i wykonanie lotów w naszej europejskiej przestrzeni. Dlatego firma przeniosła swój fokus na inne rynki, na przykład na północnoamerykański czy bardziej południowy, dalekowschodni. No niestety to przeregulowanie, o którymśmy też wcześniej wspominali, powoduje to, że technologia nie zyskuje akceptacji społecznej, czego niestety, ale kolejnym takim dosyć niepozytywną historią jest to, że taksówka powietrzna europejska, pierwsza, która miała wylecieć w tym roku podczas Igrzysk Olimpijskich we Francji, miała wozić VIP-ów, ale nie tylko, także zawodników pomiędzy lotniskiem a wioską olimpijską, nie dostała akceptacji władz lokalnych Paryża i nie zostanie uruchomiona. Te przeregulowania spowodowały to, że my jako wiodący rynek, Polska, myślę, wiodący rynek w technologiach dronowych, w regulacjach technologii dronowych jeszcze tak niedawno, bo przecież to raptem półtorej roku temu, no zebraliśmy pospolite ruszenie i ruszyliśmy do Parlamentu Europejskiego, w którym odbyła się historyczna debata, w której brali udział wszystkie ważne podmioty regulacyjne, czyli Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ale także izby systemów bezzałogowych i wystosowały petycje do regulatorów, ażeby ograniczyć i jakby otworzyć ten rynek bardziej, był bardziej dostępny i bardziej konkurencyjny, ponieważ w przeciwnym razie no, będziemy mieć problem w Europie, ażeby zyskać przewagę konkurencyjną.
Technologiczną też.
I technologiczną.
To mi się kojarzy z bardzo podobną sytuacją i pewnie z tego też te regulacje wynikają. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Huawei okazało się, że podsłuchuje polityków czeskich. W związku z tym nie ma już Google'a i jeśli chodzi o urzędników europejskich, w ogóle polityków, urzędników państwowych, używanie sprzętu Huawei'a zostało zablokowane z tego powodu, ze względu na podsłuchy.
Tak, no to jest właśnie ten kierunek, który pokazuje, że technologia nie każda może być bezpiecznie używana w naszej tutaj przestrzeni, powiedzmy sobie, europejskiej, ale także natowskiej. Ale te technologie rozwijają się, jak już wcześniej wspominali, w innych miejscach i my niestety, ale potem kupujemy te podzespoły, ponieważ jak spojrzy się na analizy tak zwane wykorzystania sprzętu bojowego na Ukrainie, to widać w nich różne komponenty produkcyjne, chińskie, ale także i europejskie. Więc technologia, jak to mówią, potrzeba matką wynalazków. I wojna na Ukrainie pokazuje to, że jeżeli potrzeba faktycznie takich rozwiązań, które w skuteczny sposób obronią, w tym przypadku broniących, walczących o niepodległość naród ukraiński, każde rozwiązanie, które jest możliwe do
szybkiego i skutecznego
wprowadzenia, zostanie zrealizowane. I to myślę, że jest dobra nauka dla nas wszystkich też, żeby widzieć, że należy wykorzystywać otwartą naukę, ale także rozwiązania, ponieważ ten obszar dronowy jest naprawdę perspektywicznym obszarem. On oczywiście jest połączony domenowo i też lekcja ukraińska bardzo pokazuje, że drony to nie tylko latające samoloty, statki powietrzne, to także pływające obiekty, ale także jeżdżące czy kroczące. I połączenie tych domen, czyli powietrznej, wodnej i naziemnej, daje dużo bardziej synergiczny efekt. I my też musimy się tutaj, możemy się pochwalić tym, że uczestniczymy w różnych challenge'ach i jednym z takich challenge'ów zespół brał udział w ramach Europejskiej Ligi Robotycznej i tworzyliśmy takie rozwiązanie na potrzeby ratowania ludzi w klęsk żywiołowych, czyli połączenie użycia drona z robotem jeżdżącym. Także kierunki rozwoju są właściwe, a technologia dzisiaj pomaga w rozwoju branży.
I tak mówiąc o tych odległych pieśniach przyszłości, rozumiem, że wszystkie te scenariusze możemy realizować w tej naszej przestrzeni w Kąkolewie cyfrowego lotniska, tak? Czyli nawet abstrahując od regulacji, możemy realizować scenariusze, które jakby mogą implementować pewne scenariusze transportu medycznego, transportu doręczenia przesyłek czy tego typu rzeczy, bo tam mamy zamkniętą, kontrolowaną przestrzeń powietrzną, tak?
Ta dziedzina lotnictwa bezzałogowego jest o tyle ciekawa, że stanowi obszar spotkania tradycyjnych lotników, czyli osób, które mają doświadczenie zagrożenia indukowanego przez rodzaj wykonywanych operacji. Oczywiście na początku one się manifestowały w częstych wypadkach lotniczych, ale z biegiem czasu nauczyliśmy się, bo na tym to polega, tak? Nauczyliśmy się na własnych błędach i dziś lotnictwo jest bezsprzecznie najbezpieczniejszym sposobem przesyłu ludności czy towarów. I w ten obszar i w tę przestrzeń powietrzną wchodzą osoby o zacięciu programistycznym, które znowuż nauczone są, z uwagi na ekonomię oczywiście, nauczone są tego, aby prototypować, szybko testować, nie bać się ponosić porażek i...
Na produkcji testować.
W istocie o to chodzi. Charakter wykonywania misji bezzałogowych właściwie tego wymaga, tak? Musimy przetestować tego drona, ale testujemy w przestrzeni wspólnej. Więc aby nie testować w tej przestrzeni wspólnej, w przestrzeni, w której mogą pojawić się inni użytkownicy, w przestrzeni o nieokreślonym poziomie ryzyka naziemnego, czyli dla osób i mienia, które na ziemi się znajduje, jest potrzeba na całym świecie utworzenia pewnych obszarów testowych. No i takie obszary testowe są tworzone w różnych miejscach, w szczególności w Europie, ale także i w Polsce. No i Kąkolewo jest jednym z takich obszarów testowych. Obszarów, który zarówno zawiera, powiedzmy, ułożoną strukturę powietrzną w zakresie ryzyka, współpracę w trybie ciągłym z pozostałymi użytkownikami tej przestrzeni powietrznej, infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę obliczeniową, osoby kompetentne w zakresie wsparcia organizacyjnego i technicznego, a także robotyków, którzy są w stanie rozmaite elementy sensoryki, wsparcia w zakresie podejmowania decyzji, czyli ujmując to wszystko w jednym słowie, robotyki i mechatroniki są w stanie rozwijać czy współuczestniczyć w rozwijaniu takich rozwiązań, czy to własnych PCSS-u, czy rozwiązań, które inne podmioty, w szczególności komercyjne, chciałyby u nas testować i z naszym udziałem rozwijać.
Czyli jak dobrze rozumiem, to nasze centrum testowe w Konkolewie ma być w pewien sposób niezależne, bo mamy połączenie światłowodowe z PCSS-em. Będzie też serwerownia, bo już jest, to możecie zaktualizować, bo w 2024 roku miała być otwarta. Jest też fotowoltaika i odzysk ciepła, czyli to centrum ma być możliwie niezależne na wypadek jakichkolwiek ruchów, działań, ewentualnego zagrożenia.
To centrum ma być częścią infrastruktury PCSS-u. Na dowód tego ta sieć optyczna pomiędzy Konkolewem a Poznaniem. Chcemy mieć możliwość również wykorzystania superkomputerów, superkomputera czy jednostek obliczeniowych, jednostek składowania danych, które tu w Centrum Badawczym Polskiego Internetu są zlokalizowane. Natomiast poza tym jest też perspektywa rychłego umiejscowienia tam komponentu obliczeniowego lokalnego, a więc część tych prac obliczeniowych będzie możliwa do realizacji właśnie tam w hangarze. Jest też tam sieć lokalna własna, nasza PCS-owa 5G. Tutaj zespół Bartka Beltera z sukcesem ją uruchamia. Poza tym w fazie uruchomieniowej jest też, tak jak powiedziałaś, instalacja OZE zasilana promieniami słonecznymi. Zarówno ta o mocy 50 kW na dachu hangaru, jak i większa, prawie 1 MW na polu.
Można dodać też to, że hangar umożliwia nam całoroczne wykonywanie testów ze względu na to, że możemy je wykonać w środku, w kontrolowanej przestrzeni o ograniczonej bezpieczeństwem związanym z zamontowaniem siatek, czyli odpowiedniej przestrzeni, która umożliwia swobodne latanie bez możliwości jakiejś utraty sprzętu lub uszkodzeń. Ale oprócz tego oczywiście możemy prowadzić, tak żeśmy wcześniej tutaj wspomnieli, w scenariuszach choćby gofowych robiliśmy wspólne loty w przestrzeni GA ze statkami załogowymi, aeroklubowymi, które umożliwiają próbę lotów i wzajemnej relacji pomiędzy tymi statkami załogowymi i bezzałogowymi w jednej przestrzeni. To nam umożliwia strefa lotniskowa, lotniska Konkolewo, oczywiście w porozumieniu z organizatorami, ponieważ jest tam dosyć duży ruch lotniczy, ponieważ lotnisko Konkolewo jest ośrodkiem szkoleniowym Politechniki Poznańskiej, także oczywiście aeroklubu. Ale oprócz tych dwóch stref także tworzymy aktualnie przestrzeń, ona już jest tutaj na takim końcowym etapie uzgadnienia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, taką przestrzeń dedykowaną testową, tylko i wyłącznie zamkniętą dla dronów. Przestrzeń między Przemętem a Konkolewem. Jest to taki dogodny rejon związany z tym, że są to takie łęgi, w których nie ma jakby ground risk, czyli zagrożenie związane z bezpieczeństwem naziemnym jest bardzo ograniczone w sensie bezpiecznym i możemy tam wykonywać w przyszłości różne testy technologii bezzałogowych, ponieważ jak widzimy, potrzeby rynku brakuje na terenie choćby Polski, ale nie tylko Polski, także Unii Europejskiej, przestrzeni takich swobodnych, zamkniętych, które umożliwiają bezpieczne przetestowanie różnych wariantów użycia technologii dronowych. Ponieważ technologia dronowa, ze względu na to, że się rozwija dosyć bardzo dynamicznie, ona także potrzebuje różnych innych elementów, w szczególności w tej sferze związanej ze służbami lub z siłami zbrojnymi, gdzie trzeba testować ją na przykład w zakłóceniach komunikacyjnych, czy to łączności, czy nawigacji. I taką przestrzeń dedykowaną chcemy stworzyć. Jest to dosyć pionierskie przedsięwzięcie, ponieważ jest to pierwsza taka przestrzeń w Polsce. Inne aktualnie obowiązujące należą głównie dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest duże zapytanie elementów firm komercyjnych na takie testy. No i także widzimy, że przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w szczególności i z NATO Dajaną, takie testy także będą potrzebne w przypadku możliwości rozwoju technologii podwójnego zastosowania, które właśnie Sojusz Północnoatlantycki uruchamia w projekcie Diana, ale także Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia projekt akceleracyjny technologii podwójnego zastosowania, który nazywa się IDA, który ma na celu rozwój technologii właśnie, tak jak mówiłem, dual use, deep tech, głównie autonomicznych, ale także oczywiście z elementami sztucznej inteligencji, big data, także w komunikacjach kwantowych, ponieważ no, na współczesnym polu walki widać, jak szybko i dynamicznie rozwijają się technologie i to są technologie zazwyczaj połączone, tak? I żeby ta technologia była skuteczna i efektywna, jak jest na przykład dzisiaj pokazywana na Ukrainie, ona musi być wielodomenowa i wieloaspektowa. Także mam nadzieję, że ten poligon nasz, taki cywilny, pozwoli nam na te testy w przyszłości realizować.
12 marca obchodzimy 25. rocznicę członkostwa Polski w NATO. Komisarz Berton, który ostatnio podróżował po różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, mówił wprost: Europa musi się zbroić. To, o czym tutaj mówimy, to właściwie wskazuje na to, że to już się dzieje, że nowe technologie również pod kątem wojskowym, obronnościowym czy też bojowym muszą być rozwijane i zaczyna to się dziać między innymi w inicjatywie NATO Diana, w której uczestniczymy. Jesteśmy jednym z wielu centrów testowych w Europie. Jak to tak naprawdę wygląda? Jak jest połączone? Jaka jest nasza rola? Poza tym, że jesteśmy pionierami w tej kwestii cywilnego poligonu, jak powiedziałeś, żeby testować te technologie przełomowe.
Tak. Może zacznę tak trochę nietypowo, ale cieszę się, że NATO się obudziło z pewnego letargu. Bo patrząc na to, jak NATO jest daleko, choćby w rozwoju pewnych technologii autonomicznych i dronowych w stosunku do państw Dalekiego Wschodu albo państw Ameryki Północnej, no pokazuje to, że pewne regulacje, które u nas obowiązują, albo pewne podejście, które było, no nie było do końca skuteczne. Inicjatywa Diana jest właśnie taką inicjatywą, która jest trochę kopią amerykańskiej DARPy, która umożliwia wsparcie instytucji naukowo-badawczych, firm prywatnych, startupów, spin-offów i różnych instytucji do tego, ażeby rozwijać technologie podwójnego stosowania. Ponieważ te technologie oczywiście mają ogromny potencjał zarówno wojskowy, jak i cywilny. NATO Diana uruchomiła ten projekt w zeszłym roku. On i w tym roku tak de facto na początku pilotażowy element jego się zakończył.
Ile takich centrów jest w Europie?
Takich centrów w Europie jest prawie 90 i centra testowe, one są jakby udostępnione do tego, żeby móc przetestować technologię, tak? Taką, która ma ten potencjał właśnie podwójnego zastosowania. NATO jako organizacja powoła oprócz centrów testowych także takie elementy akceleracyjne, czy to są takie centra, które prowadzą proces akceleracji. I ma także swoje przedstawicielstwa kierownicze w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Można powiedzieć, że ten etap początkowy, ten pilotażowy, pokazał bardzo ogólnie na tym poziomie, że jest duży potencjał w Europie i warto w niego inwestować. Z Polski wygrała jedna firma, która przeszła jakby ten etap selekcyjny pierwszy. Może się wydawać, że jedna firma to niedużo, gdyż startowało ich kilkanaście, ale pokazuje to też profil tej firmy. Jest unikatowy w stosunku do potrzeb, które Sojusz po prostu ma. I pokazuje też to, że różne ciekawe rozwiązania, które z pozoru mogą się wydawać dosyć na przykład mało zaawansowane, mogą się okazać, że akurat są takim puzzlem, który brakuje akurat Sojuszowi do tego, ażeby na przykład stworzyć nowe rozwiązanie. I firma, która wygrała, zajmuje się właśnie technologią związaną z produkcją anten, które powodują to, że umożliwiają skuteczne bezpieczeństwo w przypadku zakłóceń. I można te anteny umieszczać na małych elementach, także na dronach, nie tylko na dużych elementach latających. I okazuje się, że ten puzzle akurat bardzo pasuje. Dlatego, tak wspominałem też, Polska tutaj w pewien sposób kopiuje ten program, tworząc IDE, ale ma to swój zbożny cel, ponieważ w tym przypadku dajemy szansę po prostu polskim firmom na rywalizację, także na współpracę, na networkowanie i poszerzanie jakby potencjału, polskiego potencjału obronnego, który no, patrząc na sytuację geopolityczną, no jest bardzo blisko frontu i dlatego wszyscy tutaj chcą się pojawiać, ponieważ no, traktują troszeczkę tutaj ten teren geograficznie jako dobry poligon do doświadczania.
I środowisko międzynarodowe nie protestuje, przecież siedziba Frontexu jest w Warszawie.
Tak,
te wszystkie siły też tutaj są skierowane. Drony właśnie wykorzystywane nie tylko w Ukrainie, ale i też w najbliższym czasie pewnie w Strefie Gazy w kwestii dostarczania pomocy humanitarnej.
To jest bardzo dobry kierunek, o którym wspomniałaś, ponieważ patrząc na pewne przeregulowanie europejskie, z którym mamy do czynienia, widzimy, że ta technologia, żeby mogła nabrać takiego dużego rozpędu, potrzebuje dużej akceptacji społecznej. Właśnie rozwój tej technologii w obszarach takich, które pokazują, że nie są tylko skuteczne niestety w zabijaniu, powoduje to, że akceptacja społeczna rośnie do używania i jakby powszechnego obycia. Więc też widzimy to bardzo szeroko i staramy się także nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami, które zajmują się ratowaniem życia, mienia ludzkiego i widać, że w tych obszarach właśnie, czy to w służbach ratunkowych, czy w służbach różnych związanych z pomocą, tak, w różnych rodzajach przypadkach, klęskach żywiołowych, ta technologia jest bardzo wskazana i się sprawdza.
O tej przestrzeni dedykowanej warto powiedzieć, że tu chcemy też umożliwić testy rojów dronów również oraz testy dronów ciężkich do 1 tony, kilkudziesięciu naraz, bo o takich wariantach misji rozmawiamy.
A połączenie nowoczesnych technologii, które sprawdzają się niestety w scenariuszach wojskowych, generuje duże możliwości wykorzystania ich w scenariuszach cywilnych. I myślę, że to jest taka dobra puenta, która pozwala nam patrzeć w przyszłość z dużą perspektywą i profitem.
Bardzo dziękujemy Wam za rozmowę. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Piotr Szymaniak.
Dziękuję.
I pułkownik rezerwy Mirosław Nawrocki.
Dziękuję.
Obaj panowie z PSNC Aerospace Lab, a po drugiej stronie przy mikrofonach
Bartek Lewandowski
i Gabriela Jelonek. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.